W studio gościem jest dr Jędrzej Żółciak. Przez wiele lat spędzał czas w Afryce. Jest specjalistą od spraw afrykańskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Wiele lat to znaczy?
6,5 na południu Afryki, a więc od Malawi poprzez Zimbabwe, Zambię, Mozambik, RPA, Lesotho, Swaziland, Namibię, Botswanę. Prawie rok w Etiopii, gdzie, jak państwo wiedzą, znajduje się siedziba organizacji Unii Afrykańskiej, poprzedniej organizacji jedności afrykańskiej, odpowiednika Unii Europejskiej. No i dodatkowo miałem okazję w samej Brukseli przez kilka lat pracować, także doświadczenia z różnych stron mam związane z oglądem Afryki jako takie, zarówno w samej Afryce, jak i na zewnątrz, czyli w Europie.
Na jakie zjawiska w Afryce teraz należy zwrócić największą uwagę?
Więc przede wszystkim gwałtowny wzrost ludności. Afryka, drugi pod względem wielkości kontynent po Eurazji, ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych. Zamieszkała jest obecnie przez około miliard ludności. Natomiast już w roku 2050, zgodnie z wszelkimi prognozami, będzie tam 2,5 miliarda, co oznacza, że co trzeci młody człowiek będzie miał ciemny kolor skóry, jak to niedawno określił pan premier Morawiecki. W samej Nigerii samą Nigerię więcej zamieszkuje młodych ludzi niż znajduje się w całej Europie, łącznie z Unią Europejską i Rosją. A więc ta gwałtowny przyrost ludności grozi określonymi konsekwencjami. Podobny proces występował swego czasu w XIX wieku w Europie, kiedy na skutek wprowadzenia higieny wzrastała gwałtownie liczba ludności. Podobny proces obserwujemy obecnie w Afryce, przy czym różnica polega na tym, że o ile w XIX wieku w Europie w związku z rozwojem techniki, w związku z rozwojem przemysłu ci ludzie znajdowali zatrudnienie, w Afryce jako takiej przemysłu praktycznie nie ma, za wyjątkiem północnych i południowych krańców, co oznacza, że obserwujemy obecnie gwałtowny wzrost miast, ale jest to wzrost bez rozwoju. Czyli wzrasta liczba ludności, natomiast nie ma możliwości jej zatrudnienia. I to jest problem, który bardzo poważnie grozi nam. Jak niedawno stwierdził to minister niemiecki do spraw rozwoju, że grozi nam, że w najbliższym czasie 100 milionów ludzi z Afryki gotowych jest migrować na tereny Europy. Więc jest to jeden z tych problemów. Przy czym jest rzeczą o tyle interesującą, że Afryka jest kontynentem, z którym właśnie zaczął się ród ludzki, kiedy po raz pierwszy człowiek szedł z drzewa i zaczął chodzić na dwóch nogach. Jest rzeczą interesującą, że ten kontynent, bardzo bogaty w zasoby mineralne, jednocześnie uważany jest za jeden z najuboższych w świecie, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Którego być może największym problemem jest brak wody.
Niekoniecznie, panie redaktorze. Otóż jeśli przyjrzymy się Afryce jako takie, okazuje się, że dwa kraje położone na krańcach, Egipt i Południowa Afryka, które oczywiście cierpią na niedobór wody, są jednocześnie dużymi producentami żywności. W Egipcie jest to właściwie tylko Nil wokół, który, a reszta to jest pustynia. W Południowej Afryce z kolei jest to płaskowzórz i dwie trzecie terenu to są tereny bądź Kalahari, bądź pozostałych półpustyń. Jednocześnie są to kraje, które są bardzo dużymi producentami żywności. Problem polega nie na braku bądź niedoborze wody, a na wykorzystaniu rolnictwa, którego rozwój jest tam możliwy. Okazuje się, że jak wykazały to badania satelit amerykańskich, nadal rozwój rolnictwa w Afryce polega na obejmowaniu kolejnych terenów ziemi pod uprawę, przy czym, co jest interesujące, jest dotychczas uprawa typu kopieniaczego, czyli przy użyciu motyki. Dotychczas jeszcze nie wynaleziono tam de facto pługa na większą skalę.
To może dobrze, bo te rodzące się nowe pokolenie ma zatrudnienie.
Miałoby zatrudnienie, gdyby nie problem z siłą gospodarki, siłą państw, rządów, które tam sprawują władzę, co zresztą też ma bardzo długie, dość historyczne podłoże, ponieważ okazuje się, że właściwie do czasów dotarcia białych na kontynent afrykański nie istniały tam silne państwa, za wyjątkiem, przy czym tu należy jeszcze zrobić bardzo istotne rozróżnienie na Afrykę subsaharyjską, Afrykę czarną poniżej Sahary i Afrykę północną, która była w obrębie kultury śródziemnomorskiej od VII wieku, została z ekspansją objęta przez muzułmanów, więc to są dwa różne światy, o których warto mówić. I jeszcze rzecz warta do odnotowania, może nie wszyscy słuchacze wiedzą o tym, że tak zwana Czarna Afryka do niedawna jeszcze, bo około 1000 lat temu, była raczej brązowanie czarna. Ludy Bantu, czarne ludy, doszło do ekspansji tych ludów na przełomie gdzieś 4-5 wieku przed naszą erą i dzięki wynalezieniu opanowaniu produkcji żelaza one stopniowo zaczęły się przesuwać, wypierając stamtąd tak zwanych Bushmenów, Sun People bądź Pigmejów. Także jeszcze na okresu, kiedy początków przełomu pierwszego tysiąclecia, Afryka była raczej brązowa, bo ludy Bantu, ludy Pigmeje czy Bushmeni mają inne wybarwienie skóry, a nie niż typowa w naszym rozumieniu Murzyn.
Na razie patrzymy tak zewnętrznie na całą Afrykę, ale pewno warto tak państwo po państwie powiedzieć, co się dzieje, jaka jest gra interesów w danym państwie, jaki kapitał wchodzi, jakie są koncerny, jakie są złoża, bogactwa naturalne, minerały, bo to wtedy zaczyna być ciekawe.
Tak. Jest to bardzo interesujący problem, który pan redaktor zasugerował. Oprócz tych, o których za chwilkę powiem, warto jeszcze zastanowić się nad, przyjrzeć się samej organizacji jako takiej na terenie Afryki, czyli Unii Afrykańskiej, odpowiednika Unii Europejskiej, ale dosyć różne. Natomiast jeśli chodzi o bogactwa, to rzeczywiście, jak pan redaktor zauważył...
Ale nie zaglądajmy na razie w te bogactwa, bo to jest pierwsze dosyć spontaniczne spotkanie z doktorem Jędrzejem Żółciakiem. Te spotkania będą kontynuowane, bo specjalistów od spraw afrykańskich zbyt wielu w naszym studio się do tej pory nie pojawiało, a pan doktor jest też słuchaczem Poranków Wnet, tak. I stąd przybył do radia i postanowił jakoś podzielić się swoją wiedzą na temat Afryki. Jedno zdanie na temat Etiopii, bo Etiopia z punktu widzenia geopolityki jest bardzo ważnym krajem.
Tak, jest to kraj, który w momencie, kiedy Afryka została podzielona między państwa europejskie, oprócz Liberii był jedynym wolnym krajem. Jest to kraj, którego historia sięga kilku tysiącleci przed naszą erą. Kraj, w który, jak mówi legenda, znajduje się Arka Przymierza. Kraj, który jako drugi w świecie przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Kraj, który jednocześnie dotychczas nie wynalazł pługa, ani kosy, a więc występuje bardzo duże zróżnicowanie między politycznym zaawansowaniem tego kraju, a jego rozwojem gospodarczym. Przy czym ostatnio to, co obserwujemy, wygląda na to, że potrafił również przy współpracy z naszymi firmami, Ursusem, pójść w rozwoju technologicznym.
Ale też kraj, w którym, może mówię teraz, niepewny jestem tej informacji, którą podam, ale to jest kraj, w którym bardzo duże lotnisko wybudowali Chińczycy.
To lotnisko już od dawna istniało, bo jeszcze je wybudował Haile Selassie. Oni się pod tym względem doskonale, natomiast być może pan redaktor ma na myśli Tanzanię, gdzie była budowana linia kolejowa przez Chińczyków. Zresztą Chińczycy, jeśli chodzi o samą Etiopię, tam rozwijają przemysł obuwniczy i tym podobnie. Więc oni, natomiast w Etiopii, to co obserwowałem, wybudowali drogi, bardzo, bardzo dobre drogi. Addis Abeba, w przeciwieństwie do stolicy pewnego kraju, który państwo znacie, posiada doskonałą obwodnicę, po której co prawda czasami krowy chadzają, nie tylko samochody jeżdżą, ale jest doskonale pod względem dróg rozbudowana. I to właśnie zawdzięczają w dużym stopniu Chińczykom.
I tak postawiliśmy nogę w dzisiejszym poranku na kontynencie afrykańskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Jędrzej Żółciak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:25. To jeszcze raz muzycznie zajrzymy do studia Dziki Zachód. Przypominam państwu, że w każdy poniedziałek o godzinie 17:00 gospodarzem tego studia jest Wojciech Cejrowski, który opowiada o swojej miłości do Donalda Trumpa, ale też opowiada o tym i komentuje sprawy polskie, sprawy europejskie i wszelkie inne sprawy. Studio Dziki Zachód w każdy poniedziałek o godzinie 17:00 piosenka z Dzikiego Zachodu. Teraz w Poranku Wnet w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Dwóch Prędkości w środę o godzinie 9:26. A gościem Poranka Wnet jest redaktor naczelny Gazety Polskiej, twórca Strefy Wolnego Słowa, klubów Gazety Polskiej, Tomasz Sakiewicz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Oko tygrysa, dowcip za głowy, wielka gala w Filharmonii, gala Gazety Polskiej za nami. Refleksje, impresje po tej gali są jakie?
No, chyba sukces. No, nie mnie to oceniać, ale... Nie wiem tylko, czy przez grzeczność, ale wszyscy gratulowali. Ta wielka energia, znaczy to rzeczywiście wszystkich zachwyciło. I ta orkiestra Dziubek Bęk połączona z tym powerem premiera Szwagrzyka, no, czy samego prezesa Kaczyńskiego, który zrobił nam niespodziankę i postanowił otworzyć naszą galę w takim słowem wstępnym, zagrzewając do boju. Tak? To wszystko było w takim, jeszcze to bębny, w rytmie marszu, tak? to fruwający dyrygent, a i na koniec pierwsza brygada. Ja myślę, że takie obrazki zostają na lata, tak? Że to jest pewne przeżycie estetyczne i emocjonalne, bo to jeszcze było na bardzo dobrym poziomie zrobione. Tu chwalę, no bo przecież nie ja grałem, to mogę chwalić, że tak powiem uczciwie. Rzeczywiście na niesamowitym poziomie artystycznym i z takim wyczuciem sali, tak? Te okrzyki, Bóg, honor, ojczyzna, wywołane spontanicznie, tak? Podgrzanie atmosfery w takim najlepszym możliwym stylu.
Owacje dla polityków, największe owacje dla Antoniego Macierewicza, a z kolei wtedy, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki odbierał nagrodę Gazety Polskiej, spontaniczne śpiewanie hymnów Filharmonii Narodowej, to też zrobiło wielkie wrażenie.
Tak, no trzeba przyznać, że ludzie wstali, aż sam nie wiedziałem, co z tym mam zrobić, bo oczywiście nie przewidywaliśmy hymnu w tym momencie, a to jest taki moment uroczysty. No ale jak ludzie śpiewają spontanicznie, no to mają do tego prawo. Natomiast, no jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza, no zresztą ostatnio też Morawieckiego, bo on też tak jest bardzo ciepło przyjmowany, to wynika po prostu z aktywności wśród klubów gazety, pomijając to, co robi, no ale jeżeli ktoś odwiedził prawie każdy klub gazety, no to prawie każdego zna, tak, i ci ludzie po prostu czują się bardzo dobrze w swoim towarzystwie, no bo Antoni po prostu przejechał Polskę i świat wzdłuż i wszerz, bo tych klubów jest przecież mnóstwo też za granicą i on po prostu jest uważany za tak jakby trochę członka.
I kogoś, z kim bardzo identyfikuje się środowisko klubów Gazety Polskiej. Mówiliśmy, bo gościem Poranka Wnet był profesor Ryszard Legutko, więc o tym wystąpieniu profesora Legutki, który mówił o tej cywilizacyjnej bitwie, która jest przed nami, o tym, że Polska jest jednym z nielicznych państw, krajów i narodów, które zachowują wolność. To też zrobiło wrażenie, bo rzadko ktoś w ten sposób to podkreśla.
To w ogóle przemówienie profesora Legutki taki nadało inny wymiar tej gali, bo ono jakby nałożyło tą głębszą treść, tak? Czyli że oprócz bieżących spraw, bieżącej polityki, no tutaj też profesor Szwagrzyk oczywiście z tym historią żołnierzy wyklętych odkrywanych po latach, ale istnieje ta pewna głębia tego sporu, tak, że to nie jest spór tylko o to, kto będzie rządził i tylko o to, kto będzie miał dostęp do funduszy rządowych. To jest spór o to, jak ma wyglądać Polska, jak ma wyglądać nasza cywilizacja, jak ma wyglądać Europa. I on jest na tej linii sporu i on ją bardzo dobrze definiuje.
I czuję, że ta bitwa, i to właściwie wszyscy komentatorzy, bo też opozycja podkreśla, jak ważne są te wybory, podwójne wybory, które są przed nami. Jak oceniasz przygotowania do tej bitwy ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
No wydaje się, że PiS, który był w takiej defensywie przez 2 miesiące i bronił się przed atakami, w tej chwili wyszedł z potężnym ciosem i dokonał knockdownu. Rzeczywiście opozycja leży i jest liczona i nie za bardzo widać, żeby dawała radę się podnieść, bo nawet nie wie, w którym kierunku. Mam wrażenie, że tak nie wie, gdzie jest sufit, gdzie ziemia. Nie wiem, czy ktoś przeżywał ten stan, bo to ja trochę też walczyłem. To przy uderzeniu rzeczywiście można tak trafić, że człowiek nie do końca jest pewny, w tą stronę ma wstawać potem z ziemi. Zdaje się, że opozycja jest w podobnej kondycji. To znaczy oni nie wiedzą, czy mają krytykować, że rząd za dużo wydaje, czy że oni by wydali więcej, tak? No i ten problem narracyjny rozbija zupełnie kontruderzenie. Oni nie są w stanie, minął już tydzień, prawie, no przesada, może 4-5 dni, tak? A oni nie wyprowadzili żadnego ciosu, który miałby jakikolwiek sens i byłby zrozumiały dla elektoratu w program PiS-u, a za tydzień ten program po prostu zacznie być realizowany i utrwalany i on po prostu już zostanie w pamięci społecznej jako coś, co PiS już wygrał.
To stąd rozumiem muzyka z filmu Rocky Balboa w czasie, kiedy premier Mateusz Morawiecki odbierał swoją nagrodę, do czego nawiązał w swoim wystąpieniu?
Tak, muszę przyznać, że mnie podpytywał, bo nie wiedział, z jakiego filmu będzie muzyka. Zorientował się, że każdy odbiór nagrody jest podbity jakimś osobnym tematem muzycznym. No jak usłyszał, że Rocky, to od razu przebudował, i to rzeczywiście, bo to było spontaniczne, nie miał napisanego tego przemówienia, przebudował je pod kątem filmu Rocky, bo to pasowało. Tym bardziej, że nagroda dla premiera jest dosyć specyficzna, bo on otrzymał jako szef rządu, który zorganizował najskuteczniejszą jak do tej pory walkę z mafiami, szczególnie tymi mafiami, które okradają państwo polskie, mafią VAT-owską, gang przebierańców i wiele, wiele innych takich patologii, które zostały rozbitych. Nawet często o nich nie czytamy, ale miały gigantyczny zasięg i ogromne znaczenie dla budżetu i naszego życia publicznego.
Tak podkreślił redaktor naczelny Gazety Polskiej w swojej laudacji przed wręczeniem nagrody premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Premier Mateusz Morawiecki z kolei podkreślił, że przyjmuje tę nagrodę w imieniu całego rządu i tych urzędników widzialnych i niewidzialnych, którzy walczą z rozmaitymi mafiami. Mam Gazetę Polską przed sobą, tygodnik nokautuje, przypomnienie, niższe podatki, młodzi nie płacą PIT-u, 500 plus na każde dziecko, 13 emerytura dla każdego i przy tym właściwie nie tylko opozycja, tylko jest takie myślenie, no dobrze, a co, czy starczy pieniędzy na inne rzeczy, nauczyciele, czy się nie zbuntują, nie powiedzą, skoro jest 40 miliardów na wydatki socjalne, to dlaczego nie ma tych kilku miliardów na podwyżkę pensji dla nauczycieli? Czy to ten brak reakcji nie przerodzi się w jakąś reakcję, która może być odpowiedzią na ten cios zadany przez Prawo i Sprawiedliwość?
Znaczy to zwróćmy uwagę, że na przykład program 500 plus na każde dziecko to jest potężny program wsparcia edukacji też, bo część tych pieniędzy po prostu trafi do systemu edukacji, szczególnie do tych szkół społecznych, prywatnych, i tu nauczyciele będą wygrani, bo oni po prostu będą mogli znaleźć pracę, czy lepiej zarabiać. Tak samo obniżki podatków trafiają do wszystkich. I to jest ewidentnie pomoc również dla nauczycieli, ale tak jak dla wszystkich. Ale powodów do buntu pewnie takiego politycznego będzie dużo i będzie dużo organizowanego, bo idą wybory. Trzeba na to patrzeć zupełnie spokojnie, nie można stracić nerwów. No w każdym razie, jeżeli te poszczególne grupy zaczęłyby zawodowe wyrywać swoje, to większość Polaków na tym straci, tak? Bo rządowi nie wolno uginać się pod wpływem strajków. To jest podstawowa zasada, tak? Można się dogadywać, tak, kiedy się widzi niesprawiedliwość. Czasem strajk zwrócił uwagę na niesprawiedliwość, ale nie wolno ustępować, bo ktoś strajkuje, tak? Bo to po prostu wysadzi państwo w powietrze.
Czy z twojej wiedzy, z wiedzy pana redaktora wynika, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest obozem zwartym, czy też obozem, w którym są jakieś pęknięcia, jakieś podziały?
Nie, no tak, żeby to był taki idealnie zwarty obóz w świecie politycznym, no nie ma takich rzeczy. No wiara w to, że politycy wszyscy idą w jednym szeregu i myślą podobnie, no jest wiarą no taką zupełnie naiwną. No oczywiście, że politycy rywalizują między sobą, że często rywalizacja na jednej liście jest dużo silniejsza niż pomiędzy listami. No to jest ludzkie, no i tego to oczywiście na tym polega rola lidera partii. Bardzo trudna rola, bo to jest jedna właśnie z najtrudniejszych rzeczy, jaką musi wykonać lider, żeby jakoś równoważyć i tonować te ambicje, żeby one nie doprowadziły po pierwsze do wizerunkowych wpadek, a po drugie do pęknięć, które sparaliżują partię.
Jaka będzie taktyka opozycji, taktyka Koalicji Europejskiej?
No oni mają teraz problem, tak? No bo oni co, będą mówić, że my idziemy do Europy, my w tej Europie już jesteśmy, to Wielka Brytania wychodzi z Europy. będą mówić, że Polska wyjdzie, no Polska nigdzie się nie wybiera, tak? A tym bardziej, że w tej chwili powstają koalicje wewnątrz Unii Europejskiej, na przykład dotyczące pracowników delegowanych, w których Polska jest w większości, przeciwko Niemcom i Francji, ale jest w większości. Tak? Te mniejsze kraje się zbuntowały i zawiązały koalicje, nie tylko Europy Wschodniej, ale również zachodniej, południowej. I coraz trudniej będzie mówić, że oni są w Europie, a my jesteśmy gdzieś na obrzeżach. Nie, wręcz przeciwnie. To my stajemy się powoli sednem Europy, bo Unia Europejska będzie się zmieniać, a po tych wyborach będzie już zupełnie inaczej wyglądać.
Nawet dzisiejsza Rzeczpospolita, co zacytowaliśmy w przeglądzie prasy, mówi o Polska w koalicji na rzecz rynku 16 państw.
Na rzecz wolnego rynku. Żeby
na rzecz wolnego rynku.
Tym, który blokuje wolny rynek, są Niemcy i Francja. I to, a my występujemy, co jest zresztą w naszym głębokim interesie. Ponieważ jesteśmy słabsi ekonomicznie od kluczowych potęg, to w naszym najgłębszym interesie jest wolność. Bo ta wolność powoduje, że się wyrównują szanse. To zresztą o tym mówił sporo Kaczyński, może nie w kontekście europejskim, ale rzeczywiście wolność jest niezłym lekarstwem również na dolegliwości Unii Europejskiej, która się ogranicza na rzecz najsilniejszych.
I ta wolność zresztą jest sztandarem, jest pojęciem, o który toczy się największy i najgłębszy spór. Kto trzyma sztandar wolności? Bo opozycja też mówi zawsze o wolności. Opozycja, właściwie w Europie, rządzący w Europie mówią o wolności.
Wolność albo śmierć, tak?
Mówią o wolności, a ten sztandar jest zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Jeśli chodzi o tą koalicję europejską, to że weszła do niej i Holandia, i Dania, i Szwecja, i Irlandia, i Portugalia, to jest sukces i właściwie w ogóle zanim nie przeczytałem, bo pewno pan redaktor wiedział, że taka koalicja powstaje, a ja dowiedziałem się z dzisiejszej...
Pewnie jeszcze dołączą następni, bo mi się wydaje, że te regulacje, które chronią najsilniejszych, one są tak naprawdę dobre dla dwóch, trzech państw z góra. Już na Włochy chyba też nie mogą liczyć. Na Hiszpanię podejrzewam, że też nie. Więc to będzie szło. To będzie się coraz mocniej szło.
Wybory europejskie są bardzo ważne, ale to, co zdecyduje o tym, jaka będzie Polska, co podkreślał i podkreśla Jarosław Kaczyński, no to zdecyduje się jesienią.
Albo czyja będzie Polska, jak mówił w świętej pamięci Jan Olszewski.
Jan Olszewski. Tutaj myśli, jakie są dotyczące tych wyborów?
Jeśli chodzi o wybory europejskie, to pewnie ten wynik będzie bardziej wyrównany, dlatego że no, prawa strona mniej się zawsze interesowała, mówię o elektoracie prawej strony, ale mobilizację pewną widać. Tak? Trzeba ludzi przekonać, zresztą mam wrażenie, że rzeczywiście od 5 dni PiS jest w takim uderzeniu i daje radę zmobilizować. Ja śmiem twierdzić, bo chociaż pewnie nie wszyscy są zwolennikami PiS-u w środowisku Gazety Polskiej, ale w zdecydowanej większości, jak znam życie, to jednak ta gala też była takim czynnikiem mocno mobilizującym. Ona była transmitowana w wielu miejscach i była pokazywała no, takie ruszamy. Tak to krzyknął Jarosław Kaczyński, ruszamy. Dla naszych czytelników, dla których on jest realnym przywódcą, tak? bo to można się kłócić, kto lepszy, kto gorszy, ale Kaczyński jest po prostu przywódcą prawej strony, nie PiS-u, tylko prawej strony. To też było takie hasło. No to skoro już przywódca zarządził, to wsiadamy na koń, trąbimy wsiadanego tak? I bierzemy szablę.
I tak się...
No mówił też o tych oddziałach szturmowych, które idą piesze, czyli klubach. Widziałem, że Gazeta Wyborcza nie mogła się powstrzymać i porównała ich do S.A. Znaczy im się wszystko kojarzy, tak jak zboczyńcowi z seksem, to im się wszystko z faszyzmem kojarzy. Oni mają z tym jakiś potężny problem, bo oni sobie nie wyobrażają mobilizacji społecznej, nie rozumieją, dlaczego im ten kod nie wyszedł. Obywatele RP, no to jest jakiś szczątek Monty Pythona, pośmińska jakieś zupełne. A dlaczego kluby mogą działać na całym świecie, mobilizować ludzi, pilnować wyborów, robić potężne demonstracje czy koncerty, tak? W Carnegie Hall w zeszłym roku, tak? Największe polskie wydarzenie za granicą, robiły kluby Gazety Polskiej Amerykańskie. No dlaczego tak było możliwe? No bo jest autentyczność, jest wiara, jest ta siła, która ludziom towarzyszy.
Ale ty myślisz, że jak pani Agnieszka Holland mówi to, co mówi, to nie wierzy w to, co mówi?
Ja nie wiem, kiedy jest gorzej. To znaczy, czy jak wierzy, czy jak nie wierzy. Bo jak kłamie, to niedobrze, jak ktoś kłamie, no ale już polityka znała niejednych cyników. A jak mówi prawdę, to znaczy, że tam ta formacja intelektualna słabiutka.
A czy jeszcze wśród twoich znajomych są ludzie, którzy są z tamtej strony sceny politycznej? Jeszcze ci się zdarza rozmawiać z kimś, kto...
Ostatnio zaprosił mnie do Wirtualnej Polski Kuba Bierzyński, który jest chyba prawą ręką Biedronia, a prywatnie menedżerem takim marketingu. Myśmy razem komunizm obalali w latach 70., tylko on był też zawsze, on był blisko Kuronia. My w tym czasie jakoś związaliśmy się z Macierewiczem, to był taki polityk najstarszy z tych, których żeśmy spotkali. Wtedy niewiarygodnie stary, już miał chyba 30 parę lat. My tworzyliśmy siatkę licealną, która robiła tysięczne demonstracje. Jakoś wtedy nam się udawało, bo był wspólny cel, obalić komunizm. Ten wróg był tak straszny, że szliśmy razem, nawet nie nazywaliśmy organizacji jakkolwiek, żeby nie pokłócić się choćby o samą nazwę. Więc ja trochę takich znajomości, czy nawet przyjaźni z drugiej strony zachowuję. Czasem mnie atakują z tego też powodu, czy mi coś wypominają, ale ja jakby bardzo lubię porozmawiać z kimś, kto ma inne poglądy. Jeżeli nie ma jakiegoś braku kultury czy agresji, to ja lubię takie debaty.
No i jak ta rozmowa z Wiosną wyglądała?
No to on zadawał pytanie, ja odpowiadałem. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chciał przekonać swoich widzów, że nie mamy argumentów, to ich nie przekonał. Jeżeli chciał przekonać, że jesteśmy agresywni, to przekonał, że raczej, że jesteśmy bardzo otwarci. Ale mam wrażenie, że chciał sobie też pogadać. Znaczy, że to takie, jak to można obejrzeć na Wirtualnej Polsce, ciekawe wydarzenie, kiedy dwóch ludzi, którzy razem się kiedyś znali w konspiracji, a są no, bardzo mocno po przeciwnych stronach, tak ideowo, tak? Może nie emocjonalnie, ale ideowo sobie porozmawiają.
I odczułeś, że on wierzy w to, w co wierzy.
Tak, ja myślę, że wierzę. Rzeczywiście, że tam, no przecież gdyby kierował się tylko interesem, to pewnie byłby dzisiaj bliżej Platformy. Albo jest tak przewidujące, że wierzysz, Biedroń pożre Platformę. Kto wie, bo to przecież ten rozwój sytuacji po tamtej stronie jest niezwykle dynamiczny, a Platforma trochę jest takim ciągle cerowaną dętką, tak, że co zacerują, to nowe dziury powstają, bo tam dorzucą PSL, a tu znowu coś pęka, coś brakuje i tak muszą znowu łatę kłaść.
Wróćmy jeszcze na chwilę do nagród, do gali, bo nie powiedzieliśmy na temat nagrody imienia świętego Grzegorza Wielkiego dla Patryka Wegi. Dlaczego? Za co?
No to pewnie lepiej by uzasadniła redaktor naczelna, Kasia Gujska. Ale no Patryk Wega to jest człowiek, który jadł z jednego pieca, przeszedł ogromną drogę, tak? Przecież nie jest to człowiek do końca z naszej bajki. I pewnie Antoni Macierewicz mógłby mu tam parę rzeczy wypomnieć, jeżeli chodzi o film Służby Specjalne, ale to jest człowiek, który przeszedł w miejsce, w którym przeciwstawia się poprawności politycznej. Mówi o rzeczach, które są zasadnicze, jak kwestia życia, obrony życia, będąc no, bardzo komercyjnym przecież autorem i będąc człowiekiem poważanym również przez tamte środowiska, mówi w sposób, z którym trudno jest polemizować. Tak? On podaje takie emocjonalno-moralne argumenty, które przekonują zwykłego człowieka. Ale też potrafi bronić dobrego imienia Polski. To w różnych miejscach, w których pewnie jest to trudno robić. No i to jest nagroda za mówienie prawdy, za świadectwo. I te ostatnie lata jego to jest jednak duże świadectwo. Pewnie nie zawsze się z nim zgodzimy, tym bardziej, że jest to taki typ trochę nieobliczalnego reżysera, który pewnie popłynie jeszcze w jednym czy drugim kierunku, ale rzeczywiście no, miał tą odwagę, miał tą wiarę, żeby powiedzieć to, czego pewnie nie powinien mówić dla swojej kariery.
I za tą odwagę został nagrodzony. Mówiliśmy o strategii Prawa i Sprawiedliwości, o piątce, które pięć nowych pomysłów, które będą zrealizowane jeszcze przed wyborami przez rząd Mateusza Morawieckiego. Natomiast druga strona próbowała stworzyć barykadę na ulicy Srebrnej. Taki był pomysł. Co o tej całej historii redaktor naczelny Gazety Polskiej myśli?
Ja myślę, że kiedy buduje się barykadę, trzeba sprawdzić, z której strony strzelają, bo oni się zaczynają coraz mocniej sami ostrzeliwać. Po pierwsze, no wzięli człowieka, który jakby od razu skreślił się z wiarygodnością. No ktoś, kto nagrywa swoją rodzinę, tak? Już bez względu na wszystko. Po drugie, nagrywa po to, żeby wyciągnąć pieniądze. No przecież to jest ewidentne, że im to pieniądze się po prostu nie należały. Tyle, ile mam doświadczenia w biznesie, a jako wydawca od 20 lat muszę mieć, to powiem tak, no ja bym takich faktur w życiu nie zapłacił. Ja bym się zastanawiał, czy od razu nie zrobić jakichś działań w związku z tym, że to była zwykła próba wyłudzenia pieniędzy. Tu Kaczyński, jak rozumiem, ze względu na, i na rodzinę, i na całą sytuację, starał się mediować, tak? No i to go wkopało w tym sensie, że to jest ten moment, kiedy Austriak zaczyna nagrywać. No ale to, że on już wystawia fakturę, która jest niezarejestrowana w urzędzie podatkowym, tak? I to na ogromne sumy, że to nie są drobiazgi. I twierdzi, że jest prawdziwa, tak? Czyli sam przyznaje, że ta faktura zaistniała, że mu się należy, no i co? Nie będzie płacił podatków? No może nam się nie podobać nasz system podatkowy. Ja wielokrotnie cierpię na tym, że wystawiam fakturę, ktoś mi nie zapłaci i potem się tłumaczę swoim kontrahentom, że ja nie mogę zapłacić i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, to on się nadział na jedno. Po drugie, mamy tą sprawę tych kontaktów z oligarchami rosyjskimi, czy firmą, która obsługuje oligarchów rosyjskich, żebyś precyzyjnie...
Zarejestrowaną na Cyprze, opisaną w poprzednim numerze Gazety Polskiej.
Tak, Roman Giertych już zapowiedział proces w związku z tym tekstem. Zresztą nie wiem, co będzie sądził, bo przecież my się odwołujemy do zapisów w KRS-ie, czy w rejestrach sądowych, może tak, bo nie wiem, jak się cypryjski KRS nazywa, ale w rejestrach sądowych, które są powszechnie dostępne, tak, nawet nie są tajne. Tylko wystarczyło prześledzić drogę powiązań finansowych, która no, jest mocno zastanawiająca, no bo jeżeli jest w tym samym budynku i ta sama firma obsługuje jego sprawy prawne, ekonomiczne, która obsługuje jednego z największych oligarchów rosyjskich, powiązanego zresztą z Dierypaską, tym od remontu Tupolewa i jeszcze takim Czernejem, chyba Michaelem Czernejem, który no, jest poszukiwany przez Interpol, sponsor spotkań szpiegowskich. No to pewnie Austriak ma w tej chwili już duży kłopot. Skąd on się wziął i po co on się wziął?
Gazeta Wyborcza teraz zajmuje się poszukiwaniem tego byłego księdza, o którym napisali, że dostał 50, o którym powiedział austriacki biznesmen, że dostał 50 tysięcy złotych.
Ta scena, to znaczy to w ogóle ta historia byłaby w innych warunkach, no taka na misia, no bo szedłem z tragarzami i wpadłem, tak, no, że miałem kopertę 50 tysięcy, dałem komu, nie wiem komu, ale dałem 50 tysięcy, tak, no, wyobrażasz sobie, nawet jakbyś był miliarderem, bierzesz 50 tysięcy, tak, wpadasz komuś dajesz przez drzwi, no nie wiem, bez pokwitowania nie wiesz komu, no i tak ktoś sobie bierze. No, znaczy, no wiarygodność tego jest no taka sobie. I ta historia pewnie wyglądała trochę inaczej, ale jak to pewnie trudno będzie się dowiedzieć. No, ciekawie to zaczyna wyglądać.
Udało się wygrać bitwę o ruch. Ruch był właściwie na skraju bankructwa. Tomasz Sakiewicz podkreślał, jak ważna jest rola ruchu i że należy ten ruch uratować. On został uratowany, ruch, czyli system dystrybucji
prasy. Powiedziałbym, jest w trakcie. Mam nadzieję, że ta historia skończy się dobrze. Bardzo dużo czasu niestety stracono. I zupełnie niepotrzebnie, bo można było nie czekać. No ale dobrze, że się wzięli za robotę i zaczęli coś działać, bo państwo zepsuło dystrybucję, tak prywatyzując, jak nieważne już, która ekipa, no ale to jest jednak ciągłość państwa. Zepsuło, kładąc prasę na łopatki i zamiast renacjonalizacji na polskiej prasy, byśmy mieli renacjonalizację niemieckiej, bo ten Armagedon przeżyłby wyłącznie niemiecka prasa, bo oni mają dosyć pieniędzy, żeby przetrwać upadek 1/3 kolportażu.
Informacja medialna, przejęcie przez Agory, wprawdzie oficjalnie mniejszościowych udziałów w dużej komercyjnej stacji, która nazywa się Radio Z, to będzie i kilku innych stacjach radiowych. To jest ważne zdarzenie na scenie medialnej?
No to ja tobie powiem zadać to pytanie, bo chyba cieszysz się, że nie masz konkurencji. No oni teraz pójdą jeszcze bardziej na lewo, więc przestrzeń tutaj się tylko jeszcze bardziej uwalnia. No to jest oczywiste, no ale to mówię, że ja tam generalnie rzecz biorąc, ja nie wierzyłem w to, że może przejąć to jakakolwiek prawicowa ekipa, dlatego, że albo byłoby to bardzo trudne ekonomicznie, albo by się skończyło tym, czym przejęcie przez Romana Dmowskiego w 1907 roku Gazety Polskiej. To była gazeta związana z obozem romantycznym, czyli tak umownie bardziej piłsudczykowskim, chociaż z pewną proporcją. Kiedy Dmowski został jej wydawcą, no, przecież mając ogromne zaplecze społeczne, gazeta padła. Dlaczego? Bo nie da się przeprofilować medium. Medium jest zbudowane zawsze na tych ludziach, do których było od początku adresowane i jakieś takie szarpanie się, gwałtowne zmiany powodują, że ludzie odchodzą, a nowi nie przyjdą.
A jaka jest dziś kondycja mediów strefy wolnego słowa?
No różna, bo to wszystko zależy właśnie, dokładnie widać, które sektory medialne mają się lepiej, które mają się gorzej. No mamy bardzo najsilniejsze portal niezależna.pl, przynajmniej po prawej stronie, to jest kilka milionów odbiorców i daleko, daleko przed innymi. To można w taki, jest taka amerykańska porównywarka similar.web.com, similar.web.com. I tam można sobie zobaczyć, jaka jest siła, jaki jest zasięg tego. Mamy Telewizję Republika, która w tej chwili, no po, że tak powiem, przetoczeniu się walca, no bo media publiczne tutaj nam stworzyły pewną konkurencję, odbudowuje swoją pozycję. No i mamy prasę papierową, która no cierpi w wyniku upadku ruchu. Myśmy zeszły rok i końcówkę zeszłego roku potężnie odczuli, tak jak wszystkie media prawicowe, jak patrzyłem na kolegów z prawej strony, to oni jeszcze bardziej oberwali. Ale w tej chwili już widzę, że ta sytuacja się powolutku stabilizuje. To nie jest problem czytelnictwa, tylko problem dotarcia do czytelników. Jeżeli to dotarcie byłoby dobre, to moim zdaniem prasa papierowa ma jeszcze kilkadziesiąt lat przed sobą.
Tym bardziej, że prasa papierowa, wbrew pozorom, łatwiej przeczytać gazetę niż przejrzeć wszystkie portale internetowe, bo można to zrobić szybciej, nie wiem czy...
No tak, nasz wzrok został ukształtowany i póki my żyjemy, tak, to my się już tutaj nie zmienimy, bo mamy tak zbudowane drogi w mózgu. Ja to jako niedoszły psycholog bym może trochę więcej mógł na ten temat powiedzieć, ale przyzwyczajenie to nie jest tylko to, że coś lubimy lub nie, tylko że coś robimy sprawniej lub nie. Nasze pokolenie i jeszcze pewnie do 10 lat młodsze sprawniej czyta prasę papierową niż internetową. No ci już najmłodsi być może się oduczą czytania w papierze, aczkolwiek też widzę, że potrafią sięgać. No prasa papierowa nie zniknie zupełnie tak, jak nie zniknęły kina w związku z tym, że pojawił się telewizor, tylko będzie się zmieniać, będzie tworzyć swoiste hybrydy, będzie siła atrakcyjniać. No, znajdzie swoją niszę na pewno, w której będzie odgrywała ważną rolę, przede wszystkim jako brand, jako rodzaj klubu, tak, takiego czytelniczego, stąd być może ważna rola klubów Gazety Polskiej w przyszłości, że to taka wizytówka, członkostwo, tak, w tym klubie się wiąże z kupieniem gazety.
Otworzyłem Gazetę Polską codziennie na czwartej, piątej stronie. LGBT atakuje polską szkołę, wywiad z profesorem Krasnodębskim i Nitras znowu ukarany za agresję. Już po raz piąty poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras został ukarany za wszczynanie awantur podczas obrad Sejmu. I to jest kara finansowa, więc dla posła Nitrasa pewno bardzo dolegliwa.